Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże Państwu. Witam również naszego gościa, pan poseł Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy samolotu rządowego Tu-154M z 10 kwietnia minionego roku. Jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie
poseł. Szczęść Boże, szczęść Boże.
7 maja to dzień dzisiejszy. To, co wydarzyło się 13 miesięcy temu, wstrząsnęło i nie możemy się całym światem, do dzisiaj nie możemy się otrząsnąć po tym wydarzeniu, tym bardziej, że chyba jest niewiele zabiegów próbujących rozwiązać, rozwikłać wszystkie intuicje, które no, pomogą nam dojść do tego, aby ujawnić i dojść do przyczyn i prawdy o katastrofie bezprecedensowej w historii świata, w historii Polski.
Ja myślę, że zabiegów zmierzających do rozwikłania tej tragedii jest wiele. Problem polega na tym, że niewiele z nich jest podejmowanych przez instytucje państwowe do tego powołane.
Czyli kto powinien, panie ministrze?
Tu mamy pewien problem, który w ogóle stał się częścią, myślę, że takiej drugiej tragedii, jaką przeżywamy po 10 kwietnia. Im bardziej upływa, im więcej czasu upływa, tym większym stopniu Polacy się orientują i cały świat oczywiście orientuje się, że mamy do czynienia ze świadomym matactwem, ze świadomym działaniem na szkodę tego postępowania. Jeżeli premier Tusk, mając przy sobie prokuratora generalnego Seremeta 21 kwietnia, deklaruje, a w istocie ma to kształt polecenia, że polskim śledczym niepotrzebne są oryginały czarnych skrzynek i oryginały wraku, czyli oryginały dowodów, no to działa na szkodę tego postępowania, dlatego że zdrowy rozum mówi, że oryginały są niezbędne, a do tego jeszcze kodeks postępowania karnego też tak mówi, więc mamy do czynienia z działaniem, które niszczy zasadę praworządności w Polsce, no i łamie kręgosłupy prokuratorom, dlatego że pan Seremet, pan prokurator generalny słucha tego i milczy. I milczy, w związku z tym cała struktura prokuratorska widzi, że to jest polecenie, jak naprawdę trzeba działać, a ono jest sprzeczne z prawem. Mówię o tym przykładzie, bo on tak dobrze pokazuje dramat, jaki się dokonuje już po tej straszliwej tragedii z 10 kwietnia. Ona jest przedłużana tym, że mamy do czynienia zarówno z gigantyczną propagandą antypolską, wymierzoną najpierw w pana prezydenta, w generałów, generała Błasika, w pilotów, ale także później antypolską i w konsekwencji z działaniem zmierzającym do zupełnej destrukcji poczucia prawnego w Polsce.
Ta tragedia narodowa, o której pan, panie ministrze, mówi, trwa już 13 miesiąc. Materiał dowodowy jest wręcz niszczony, bo czynniki ze strony polskiej mówią, że odwrotnie. On wcale nie jest niszczony, a my widzimy sami, co po tym wraku zostało. Każde śledztwo, nawet w przypadku maszyn cywilnych, dąży do tego, aby zebrać jak każdy szczątek z rozbitej maszyny, a tutaj jest wręcz odwrotnie.
Jest zarówno odwrotnie, jak jest olbrzymie takie aroganckie lekceważenie tych wskazówek, które wychodzą przecież z dobrej woli, czy tych, które są zawierane w różnych publikacjach, czy tych, które poddają czy posłowie, czy różne osoby prywatne, także nasz zespół, wskazując, jak w innych wypadkach to się działo. Tutaj wychodzi minister i mówi, ach, tak naprawdę to przecież nie ma znaczenia, te szczątki są nieważne, nieistotne. Okazuje się, o czym mało kto z Państwa zapewne wie, że polscy eksperci nie badali tego wraku w Smoleńsku, a nie badali dlatego, że na skutek zaniedbania polskiego akredytowanego, pana Edmunda Klicha, Rosjanie na to się nie zgodzili podczas jego nieobecności, a on wyjechał właśnie wtedy, kiedy miały być przez polskich ekspertów te szczątki badane. Jest oficjalne pismo tych ekspertów, którzy żalą się, że Edmund Klich uniemożliwił im zbadanie tego wraku. A teraz ten wrak pozostawia się w rękach rosyjskich i jest pełna aprobata dla jego niszczenia i destrukcji. Więc Tak jest nieomal ze wszystkim. Tak samo jest z czarnymi skrzynkami, które pozostawiono w rękach rosyjskich. Jest umowa międzynarodowa, którą podpisał pan minister Jerzy Miller, przecież za zgodą ministra spraw zagranicznych i za zgodą premiera, wydająca na zawsze w istocie, do końca postępowania sądowego rosyjskiego, te czarne skrzynki Rosjanom. Więc mamy też taki teatr odgrywany. Pan premier wychodzi i mówi, no my byśmy chcieli te czarne skrzynki, ale wiecie, Rosjanie to taki naród, oni są nieprzyjemni, niebezpieczni, nie chcą się zgodzić. No tylko, że kilka miesięcy wcześniej podpisał porozumienie oddające im te czarne skrzynki. Więc jest fałsz, obłuda, jest także matactwo, działanie na szkodę postępowania.
W grudniu minionego roku na wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim, w którym pan również, panie ministrze, uczestniczył, eurodeputowany brytyjski, pan Van Orden, powiedział, że w przypadku nawet katastrofy samolotu wojskowego w sferze działań wojennych, rząd brytyjski wynegocjował wejście poza linię wroga i odzyskanie utraconej maszyny lotniczej, a przecież samolot Tu-154M, samolot rządowy, był samolotem polskim, eksterytorialnym i my nie mamy do niego prawa?
Proszę ojca, przebieg wydarzeń z tym związanych jest bardzo mało znanych, dlatego że jest wiele dezinformacji i błędów w opinii publicznej. Otóż przez pierwsze 3 dni my mieliśmy to prawo i ono było realizowane. Przez pierwsze 3 dni działały 2 osobne komisje, które z sobą bardzo dobrze współdziałały, tak jak jest to opisane w porozumieniu polsko-rosyjskim z 1993 roku. Była komisja z generałem na czele ze strony rosyjskiej, generałem lotnictwa zresztą, i była komisja z panem pułkownikiem Grochowskim, też wojskowa, po stronie polskiej. I one bardzo dobrze z sobą współdziałały i większość dowodów, jakie w ogóle posiadamy, na przykład zapis rozmów zwierzy, pochodzi właśnie z tamtego okresu. Ale przez cały czas równocześnie toczyły się jakieś zakamuflowane negocjacje, które ostatecznie doprowadziły do tego, że 13 kwietnia zostało wydane zarządzenie przez pana Putina, iż to jednak będzie badane przez MAK według reżimu załącznika 13, a strona rządowa reprezentowana przez pana Tuska wyraziła na to zgodę. Zaaprobowała to. Efekt jest taki, że podstawą prawną badania tej tragedii nie była konwencja chicagowska, tylko było zarządzenie pana Putina, które pan Tusk przyjął do wiadomości. Taki jest stan rzeczy, który sprawia, że jesteśmy bezsilni zupełnie na arenie międzynarodowej. Można było zrobić dokładnie coś innego. Można było się trzymać prawa, które odrzucono, czyli porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 roku. Wtedy byśmy mieli pełen dostęp do tego wraku, wtedy byśmy mogli go tutaj sprowadzić. Tak jak Białorusini sprowadzili szczątki swojego samolotu, kiedy białoruski samolot się w Polsce rozbił. To jest normalna zasada międzynarodowa, w Polsce respektowana, i Rosjanie by ją też respektowali. Świadczy o tym pismo pana prezydenta Miedwiediewa, który do Polski przysłał zaraz po katastrofie pismo stwierdzające, że on bardzo chętnie wyrazi zgodę na wspólne prowadzenie śledztwa. Z tego pan Tusk zrezygnował, działając na szkodę Polski.
Wobec tego, panie ministrze, czym jest MAK i czym jest konwencja chicagowska?
No cóż, MAK jest organizacją będącą wykładnią, jeżeli tak można powiedzieć, organem działającym na rzecz wspólnoty niepodległych państw, czyli wszystkich tych dawnych republik rosyjskich, które żyją w porozumieniu zwanym wspólnota niepodległych państw. Jest organem eksterytorialnym, który jest prywatnym folwarkiem pani Anodiny, wielokrotnie oskarżanym zarówno o różne przestępstwa, i to w Dumie, jest uchwała Dumy rosyjskiej, to nie jest kwestia naszego punktu widzenia czy nieodpowiedzialnych dziennikarzy. Duma rosyjska oskarżyła MAK o działania przestępcze i o nieustanne, systematyczne wprowadzanie w błąd opinii publicznej przez zawsze przyjmowanie winy pilotów i nigdy nieakceptowanie, nieuznawanie, niewykazywanie winy sprzętu lub innych czynników. MAK zawsze uznaje winę pilotów, wtedy, zwłaszcza kiedy oni nie żyją, bo można wtedy sprawę zamknąć. O tych przestępczych działaniach Maku wielokrotnie pisano i mówiono. Jeżeli zaś chodzi o konwencję chicagowską, to jest konwencja, która dotyczy wyłącznie komunikacji lotniczej cywilnej. Jest to zawarte zarówno w artykule 3 tej konwencji, jak i w artykule 82, który zakazuje państwom podpisującym tę konwencję stosowania jej do jakichkolwiek innych statków powiecznych poza cywilnymi.
A tu 154M było statkiem powietrznym?
Wojskowym w służbie państwowej. Czyli krótko mówiąc, nie wchodził w zakres tych samolotów, które mogą być badane według konwencji chicagowskiej, i dlatego też rzecznik ICAO, czyli organizacji stosującej się, Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, na pytanie, wtedy kiedy pan premier Tusk mówił, że będzie protestował i tak dalej, powiedział, że my się tym nie będziemy zajmowali, ponieważ to nie był lot cywilny, to był lot państwowy. Takie loty nie są w zakresie kompetencji konwencji chicagowskiej.
A jak to się stało, że wielokrotnie na lotnisku w Smoleńsku lądowała ta maszyna i podobne, a tym razem nie mogła wylądować? Nasz dziennik już kilkanaście tygodni temu pisał o pewnej eksplozji, która dokonała się 15 metrów nad ziemią na pokładzie tego statku powietrznego.
Proszę Państwa, ja nie jestem pewien, nie mogę z absolutną pewnością przy obecnym stanie wiedzy, jakim zespół dysponuje, powiedzieć, że na pewno mieliśmy do czynienia tam z eksplozją. Za to na pewno, i tutaj się zgadzam z materiałem śledczym, do którego się ojciec odwołuje, naszego dziennika, na pewno na wysokości 15 metrów nad poziomem pasa, o godzinie dokładnie 10:41:05 przy szybkości 270 km na godzinę i 52 metry od szosy Kutuzowa, a 573 metry od miejsca, które Mak uważał za katastrofę, doszło do zupełnego obezwładnienia tego samolotu, do zablokowania zasilania elektrycznego zarówno głównego komputera, jak i wszystkich systemów mechanicznych tego samolotu, a także do awarii, do zablokowania akumulatorów tego samolotu. I to są dane, które wynikają z badań, jakie producent tych zespołów elektronicznych, czyli komputera, amerykański producent, ujawnił niedawno. Także są to dane pewne. Wiemy to z pewnością, że tak miało miejsce. Oczywiście to są dane tylko skrótowe. Będziemy chcieli otrzymać cały raport, całe badanie, całą analizę, która jest o wiele szersza, ale już te informacje przekreślają wszystko, co na ten temat przekazywano przez ubiegłe 11 miesięcy, i całą tę mitologię o odwróceniu się, o uderzeniu w brzozę, na skutek której nastąpiło odwrócenie, o tym, że on się rozpadł, ponieważ uderzył i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, no a że to wszystko było wynikiem nieudolności pilotów, złego wyszkolenia, nieodpowiedzialności i tak dalej. Cała ta mitologia rosyjska, cała ta dezinformacja tak chętnie powtarzana niestety przez wielu publicystów, a co skandaliczne, przez czynniki rządowe. Ja chcę przypomnieć kilka niedopuszczalnych wypowiedzi pana ministra Millera, który zapowiedział, że jego raport będzie Polaków bardziej bolał. Minister, który śmie coś takiego powiedzieć, powinien być zdymisjonowany natychmiast i powinien pamiętać, że Polaków przez 70 lat bolało. I naprawdę grożenie Polakom, że będzie ich bolało po opublikowaniu rządowego raportu, jest rzeczą niegodziwą.
Panie ministrze, to co przedstawiła strona rosyjska, jeżeli chodzi o raport w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy, z tego co pan mówi, jest niewiarygodne. Są tam dane kwestionowane przez inne ciała badające przyczynę. Ale dlaczego tak jest, że polski rząd właśnie, czy to co dzieje się w Polsce, stara się działać jeszcze bardziej na niekorzyść polskiej racji stanu? Pańska wizyta i minister Anny Fotygi w Stanach Zjednoczonych została okrzyczana jako zdrada polskiej racji stanu. Pańska obecność wielokrotnie w Brukseli w związku z katastrofą samolotu rządowego w Smoleńsku jest, no, mija się, że tak powiem, pańska osoba z szefem Parlamentu Europejskiego, którym teraz jest Polak, ani najwyższym czynnikom Parlamentu Europejskiego, ani czynnikom rządowym w Polsce nie zależy na wyjaśnieniu prawdy, A przecież Polska leży w centrum Unii Europejskiej.
Ja nie chcę się odnosić do intencji pana przewodniczącego Buzka, dlatego że on wielokrotnie deklarował, że jest zainteresowany prawdą, ale rzeczywiście jest dokładnie tak, jak ojciec mówi, uważam za gruby nietakt wobec Polski. Nie wobec mnie, tylko wobec Polski. To, że wtedy, kiedy jest publiczne wysłuchanie, gdy przyjeżdżają rodziny, tych, którzy tam polegli, gdy parlamentarzyści polscy organizują zespoły ekspertów, którzy przedstawiają swoje informacje i swoje racje, gdy właśnie rodziny to przedstawiają, to pan przewodniczący Buzek natychmiast wyjeżdża i nie znajduje czasu, ani nie znajduje czasu, żeby jednego z kilkunastu swoich zastępców tak, skierować, prawda, z dwoma słowami chociażby przywitania. No to jest manifestacja niechęci, a może strachu wobec Rosji. Nie wiem, jakie są tam, nie wiem, jakie są tam intencje, ale coś jest.
Catherine Ashton, również odpowiedzialna za bezpieczeństwo Unii Europejskiej, też nie wydaje się nie być obecna w tej sprawie.
No rzeczywiście tak jest. Wszystkie te czynniki oficjalne Unii Europejskiej zgłosiły swoje dezinteresowanie, no ale niestety zrobiono krok dalej. Dlatego, że zdarzyła się rzecz zupełnie bezprecedensowa, taka, która nie ma dotychczasowo, nie miała porównalnych zachowań. Mianowicie dokonano cenzury wobec umówionej, uzgodnionej, zapowiedzianej i z wyprzedzeniem przygotowanej wystawy dotyczącej przebiegu tej tragedii, pokazującej wrak samolotu cięty przez Rosjan. Okazuje się, że Rosjanie cieszą się jakimiś niesłychanymi względami w Unii Europejskiej. Aż boję się przywołać znane powiedzenie Władimira Bukowskiego, który twierdzi, że Unia Europejska to jest taki, że tak powiem, soft, delikatny model Związku Sowieckiego. Ja tak nie sądzę, no ale ta opinia po tej cenzurze naprawdę ma swoje uzasadnienie. To niebywałe zupełnie. Zalepiono czerwonymi paskami zdania opisujące, co na zdjęciach pokazujących niszczenie wraku jest. Tak, żeby widz nie mógł tego komentarza poznać. Nie było tam żadnych niestosownych sformułowań. Była opisana po prostu rzeczywistość.
Anita Gargas w jednym ze swoich materiałów filmowych również pokazała niszczenie materiału dowodowego, którym był samolot Tu-154M, samolot rządowy. I żadnej reakcji ze strony rządu, również polskiego, nie było.
Nie było żadnej reakcji poza atakami publicystów i polityków na panią Anitę Gargas za to, że pokazuje jej rzeczy, które nikogo w Polsce nie interesują. No, moim zdaniem powinny zainteresować przede wszystkim prokuraturę. A to jest pierwszy organ, który powinien się zgłosić do pani redaktor i uzyskać informacje oraz uzyskać oryginały tych nagrań po to, żeby móc wszcząć skutecznie postępowanie w sprawie niszczenia materiału dowodowego. No ale jak, na ile skutecznie może polska prokuratura to wszcząć, jeżeli Rosjanie znakomicie wiedzą, że nam, organom rządowym, organom prokuratorskim, nie zależy na dojściu do prawdy, bo jest jeszcze druga nitka tej sprawy, o której trzeba powiedzieć. Przecież były fałszowane zapisy czarnych skrzynek. Przecież zapisy czarnych skrzynek, które Polska otrzymała 1 czerwca, były niezgodne z prawdą. Nie było 17 sekund, a szereg kluczowych sformułowań, które tam zostało zawartych, okazało się być nieprawdziwymi. Przede wszystkim te sformułowania, które dotyczyły odejścia na drugi krąg. Okazuje się, że piloci, że kapitan Protasiuk w odpowiednim momencie na wysokości 100 metrów wydał komendę odejścia na drugi krąg. Tego nie było w zapisie, który otrzymaliśmy. To zostało, tak powiem, odtworzone dzięki pracy polskich ekspertów. Rosjanie do dzisiaj nie uznają tego zapisu, nie przyjmują tego do wiadomości, a nam przekazali zafałszowane czarne skrzynki. To powinno być ostatnim dzwonkiem do domagania się zwrotu oryginału, bo okazuje się, że materiał nam przekazany był fałszywy.
Brak poszanowania dla ciał zabitych w katastrofie samolotu rządowego, tragedia narodowa, która trwa już 13 miesiąc, brak dobrej woli z tego, co możemy zaobserwować nawet z polskiej strony, ze strony czynników rządowych, które były zainteresowane dojściem do prawdy. kłamstwo smoleńskie, bo już też pan, panie ministrze, takiego sformułowania używa. To są te sformułowania, które jakoś ostatnio często docierają do nas. To się dzieje w Europie, u nas. Brak zainteresowania ze strony najwyższych czynników i najwyższych osób w Unii Europejskiej. Mam na myśli tutaj przewodniczącego premiera Jerzego Buzka i Catherine Ashton. Natomiast pan był również z panią minister Anną Fotygą w Stanach Zjednoczonych. Były tam również wdowy, przedstawiciele rodzin ze Stowarzyszenia Katyń 2010. Spotkały się z całkiem inną atmosferą w Stanach Zjednoczonych.
To prawda. Tutaj z nami był zresztą też pan Paweł Kurtyka, syn prezesa Janusza Kurtyki, zresztą ze znakomitym materiałem poglądowym, który bardzo wiele wniósł i pozwolił pokazać senatorom i kongresmenom, a także urzędnikom NTSB, bo rozmawialiśmy także z tym organem państwowym amerykańskim, który zajmuje się analogicznym do MAK-u, czy naszej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który zajmuje się analizowaniem tego typu wypadków, o tyle istotnym, że to właśnie na zlecenie NTSB dokonywano analizy tego komputera, o którym mówiłem na początku. My wtedy się umówiliśmy, że wrócimy do tej rozmowy i zapewne niedługo do tego dojdzie, bo jak mówię, my będziemy dążyli do posiadania tej ekspertyzy, jaka tam została wykonana. Olbrzymia przychylność ze wszystkich stron, może poza dziennikarzami niektórych telewizji komercyjnych, którzy próbowali z tego zrobić sobie kpiny, ale to odłóżmy na bok i zostawmy jako część, że tak powiem, takiego bagażu, który tutaj jest nam wkładany na plecy. Za to olbrzymia przychylność ze strony zarówno kongresmenów, jak i senatorów oraz takich instytucji właśnie jak NTSB, które nie miały żadnego, powiem, obowiązku z nami rozmawiać. No i determinacja, żeby powołać komisję, to wszyscy nasi rozmówcy mówili, że ta sprawa nie jest tylko sprawą polską, że to jest sprawa bezpieczeństwa międzynarodowego, że wyjaśnienie tej katastrofy, tej tragedii jest konieczne po to, żeby świat mógł się czuć bezpiecznie i żeby miał jasność, czy można latać do Moskwy, czy można czuć się bezpiecznie z takim partnerem. Dopóki nie zostanie wyjaśniona sprawa tej tragedii i nie zostaną wyciągnięte wszystkie konsekwencje, bądź wobec zaniedbań, bądź wobec awarii, bądź wobec zmowy, jeżeli taka była, dopóty będzie takie olbrzymie napięcie w świecie lotniczym, ale także w świecie politycznym.
Panie ministrze, naprawdę tak trudno jest przy współczesnej technologii dojść do przyczyn tej katastrofy, kiedy w środku Europy, można powiedzieć, ginie potężny samolot ze 100 najważniejszymi osobami na pokładzie, jednego z większych państw europejskich. No to nieraz w przypadku katastrof cywilnych szybciej dochodzi się do przyczyn. A tutaj dzisiaj, kiedy jest tak wysoki stopień inwigilacji elektronicznej, statystycznego człowieka żyjącego na naszej planecie, łatwiej nieraz dojść do przyczyn jego zniknięcia niż tutaj w przypadku zniknięcia 100 najważniejszych osób w państwie w samolocie rządowym, jednego z większych państw Europy.
Ja się w pełni zgadzam z ojcem, zwłaszcza, że sytuacja wygląda, można by pogłębić te sformułowania, przecież wszystkie środki niezbędne do tej identyfikacji są. Są czarne skrzynki, jest skrzynka parametrów lotu, ta, która została w Polsce wykonana i ta, która w Polsce istnieje. Od roku nie można się doprosić od pana Millera i od prokuratury, żeby zapis tej skrzynki został przekazany pełnomocnikom rodzin. Tam nie ma żadnych tajnych informacji, tam w ogóle nie ma głosu. Tam są tylko zapisy technicznej pracy poszczególnych urządzeń tego samolotu. Ale oczywiście one mówią o tym, co naprawdę się zdarzyło. Ale adwokaci rodzin nie mogą tego uzyskać z niewiadomych przyczyn. To nie jest tajne, ale jednak nie mogą. I tego typu wydarzeń mamy multum. Krótko mówiąc, proszę ojca, można, tylko jest prowadzone świadome działanie mające na celu nie dojście do prawdy, mające na celu ukrycie prawdy. I wydaje się, że ta sprawa jest dosyć jasna. Pan premier Tusk w porozumieniu z odpowiednimi przedstawicielami rządu rosyjskiego robi wszystko, żeby do prawdy, żeby prawda nie została wyświetlona. On tego specjalnie nie ukrywa. No jeżeli na oczach wszystkich w obecności prokuratora generalnego mówi, że oryginały nie są potrzebne, to to jest najlepszy dowód tego typu działania. Jeżeli zgadza się, żeby jego minister podpisał zobowiązanie, iż czarne skrzynki mają pozostać w Rosji, no to to jest ukrywanie podstawowych dowodów, jeżeli zgadza się na cięcie i niszczenie tego wraku i żeby jego akredytowany, tak powiem, uniemożliwiał badanie tego wraku i tak dalej. Możemy wyliczać takich działań pana premiera Tuska multum. To jest jego odpowiedzialność od początku do końca i będzie też, i konsekwencje też spadną na niego prędzej czy później.
Potroszę, pan mi rozwiał, panie ministrze, moje wątpliwości, ale i tak muszę zadać to pytanie, które gdzieś rodzi się we mnie. Komu zależy na tym, jakim środowiskom zagranicznym, również zewnętrznym, zależy na tym, aby nie ujawnić prawdy i komu ona może zaszkodzić? Przecież na pokładzie samolotu byli nie tylko przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych, jeżeli chodzi o Polskę, ale byli przedstawiciele również określonych środowisk zagranicznych, chociażby NATO.
To prawda. Byli też obywatele amerykańscy, prawda? Jak wiadomo. Więc tutaj nie ma cienia wątpliwości i kwatera główna NATO wielokrotnie, najpierw w rozmowach bezpośrednich z czynnikami rządowymi, a gdy to nie dało skutku, o ile się nie mylę, 15 albo 16 kwietnia, publicznie rzecznik prasowy kwatery głównej NATO zadeklarował gotowość natychmiastowej pomocy, współpracy, dostarczenia wszelkiego rodzaju aparatury i pomocy ekspertów NATO w wyjaśnianiu tej tragedii. Jest zresztą dyrektywa NATO, o czym mało kto wie, iż w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że mogły dostać się w ręce obcego, nienatowskiego państwa, tajne dane państwa natowskiego, wtedy jest obowiązek przeprowadzenia szczególnego postępowania, szczególnego śledztwa, którego ramy i formuły są w tej dyrektywie dokładnie opisane. Nic takiego nie zrobiono w Polsce, chociaż był to obowiązek Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale nie podjęto takiego postępowania, choć wiemy z pewnością, że materiały tajne na pokładzie tego samolotu się znajdowały, zarówno elektroniczne, jak i nieelektroniczne. W związku z tym tutaj złamano prawo wielokrotnie i na wielu szczeblach. Ojciec mnie pyta, komu na tym zależało. Ja nie jestem kompetentny, żeby dzisiaj odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. Za to można powiedzieć, kto robił wszystko od samego początku, żeby przedstawić sytuację w fałszywym świetle. No to był czynnik rosyjski. To oficjalna agencja rosyjska już po godzinie przedstawiła całą diagnozę sytuacji w sposób absolutnie kłamliwy, że czterokrotnie podchodzono do lądowania, że piloci nie znali rosyjskiego, że pan prezydent wymuszał lądowanie. To wszystko były informacje, czy pseudoinformacje, to była pewna historyjka, którą opowiedziano nam i całemu światu natychmiast. A zwieńczeniem tego był tak zwany raport Anodiny 10 miesięcy później, który do tego dodał jeszcze pijanego generała, prawda, który wydawał polecenia niedouczonym pilotom, by popełnili samobójstwo. No ale to jest, więc nie ma wątpliwości, czynnikom rosyjskim na tym zależy, na fałszywym obrazie sytuacji, zależy na kłamstwie. Kłamstwo smoleńskie zostało skonstruowane w tej sprawie przez czynnik rosyjski. Nasz problem polega na tym, że ono bardzo szybko, natychmiast nieomal, jeszcze tego samego wieczoru zostało podchwycone przez niektóre media w Polsce, a potem także przez czynniki rządowe. I tutaj poszczególni dygnitarze zachowują się troszeczkę różnie. Być może najdalej zaangażowani się w to pan minister Miller w formułowanie nieprawdziwych tez, no ale to może dlatego, że on sam jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta Kaczyńskiego, bo ustawa nakłada na niego odpowiedzialność za bezpieczeństwo prezydenta, no i w tej sytuacji musi, kierując komisją badającą samego siebie, formułować publicznie takie tezy, które go obronią. No to jest
sytuacja... Tak jak Mak.
Sowiecka, tak. To jest sytuacja, zgadza się, tak jak dokładnie tak samo jak Mak. To, że pan premier mianował człowieka współodpowiedzialnego za tę tragedię, mianował szefem komisji wyjaśniającej, od razu z góry pokazuje, jaka będzie wiarygodność, jaka jest wiarygodność działania pana Millera. Ja chcę bardzo jasno odróżnić działanie pana Millera od komisji technicznej pod kierownictwem pana pułkownika Grochowskiego, która jest niesłychanie kompetentna i, że tak powiem, zdeterminowana. Nie wiem jak długo, no ale przynajmniej na razie. Ale działania pana Millera są karygodne.
A dziwi taka sytuacja, taka atmosfera wokół tej katastrofy pana, panie ministrze, jako byłego likwidatora wojskowych służb informacyjnych?
Czy ona mnie dziwi? Tak. Ona mnie rzeczywiście dziwi, dlatego że nie byłem przygotowany, choć wydaje się, iż wiele rzeczy widziałem w życiu już. Nie byłem przygotowany nawet nie tyle na działania urzędników pana premiera Tuska, ile na działanie parlamentarzystów. Ja chcę powiedzieć, że najgorszy dzień w moim życiu, najgorszy politycznym, to był 29 kwiecień, wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek, by Polska przejęła część tego postępowania, a to było zgodne z unormowaniami międzynarodowymi. My to mogliśmy zrobić, gdyby rząd polski tego zażądał, gdyby parlament polski tego zażądał, Polska przejęłaby część tego postępowania, na przykład czarne skrzynki czy wrak. Mogliśmy to zrobić. I taki wniosek został przez Prawo i Sprawiedliwość złożony. I proszę sobie wyobrazić, proszę ojca, jak mówię, ja do dzisiaj jestem tym po prostu wstrząśnięty, że wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej, wszyscy posłowie PSL-u i wszyscy posłowie SLD głosowali za tym, żeby oddać los, pamięć jak powiem, wszystko pana prezydenta Kaczyńskiego, szefa sztabu Gongora, generała Gongora, szefów rozdziałów sił zbrojnych, wszystkich, którzy tam zginęli, w troskliwe ręce pana Władimira Putina. To niebywałe. Tego rzeczywiście się po prostu nie tylko nie spodziewałem, po prostu nigdy bym sobie nie mógł tego wyobrazić. A chcę bardzo jasno powiedzieć, ja naprawdę jestem posłem od 91 roku. Widziałem bardzo różne i straszne rzeczy w
Sejmie. Ale jest pan też tą osobą w
Polsce.
Ale
tego nigdy bym nie wyobraził sobie, że może mieć miejsce.
To rzeczywiście trudno mieści się w głowie, co pan mówi, ten 29 kwietnia.
Ci ludzie naprawdę wiedzą, kim jest pan premier Putin. Znają jego historię. Wiedzą, jak rozwiązuje różne problemy państwowe i niepaństwowe pan Władimir Putin. Więc wiedzieli, co robią.
I oddanie polskich tajemnic...
Zrobili.
Oddanie polskich tajemnic, no można powiedzieć, sąsiadowi, który...
Każdy z nich musiał podnieść rękę i nacisnąć guzik. I każdy z nich to zrobił.
Ale naprawdę, panie ministrze, zdziwiło to pana, tak, tego, który zbadał i no, doprowadził do rozwiązania wojskowych służb informacyjnych.
Proszę ojca, ja powiem tak, no wśród tych ludzi byli... Wśród tych, którzy tak głosowali, byli ludzie, których znałem od wielu, wielu dziesięcioleci i... I naprawdę nie wyobrażałem sobie, że mogą coś tak podłego zrobić. Naprawdę nie wyobrażałem sobie. Dlatego, że oni jednak składali przysięgę poselską. Ich wybrali Polacy. Nikt z pistoletem nie stał im przy głowie. Nikt ich przecież nie szantażował. To nie było tak jak w okresie komunistycznym, że nie wiem, córka by się nie dostała na studia, oni by wylecieli z pracy, prawda? Znaczy, tutaj żadne takie rzeczy nikomu nie groziły. A oni świadomie oddali wszystko, oddali losy prezydenta Kaczyńskiego, oddali losy Polski w ręce Putina. To niebywałe.
To komu grozi prawda o katastrofie samolotu rządowego?
No, na pewno ekipie pana Putina, on to zademonstrował całym swoim działaniem, tak bym powiedział. Na pewno związał się z tym bardzo głęboko pan premier Tusk, który był źródłem, motorem, po dzień dzisiejszy jest motorem działań przeciwko temu postępowaniu, przeciwko temu śledztwu. No chociażby to ostatnie jego wystąpienie z 21 kwietnia, w którym mówi, żeby nie badać oryginałów. To jest dowód takiego jego osobistej decyzji, żeby prokuratura nie badała oryginałów czarnych skrzynek, czyli żeby nie badać dowodów, żeby czasami czegoś nie zobaczyć. To jest zaangażowanie bardzo daleko idące.
A zaangażowanie takich potężnych koncernów medialnych jak Agora, ITI czy Polsat zaskakuje pana i dziwi, panie ministrze?
Nie dziwi mnie. to mieści się w ogólnym, tak powiem, imażu tych mediów, chociaż rzeczywiście w wielu wypadkach taka szczególne dokładanie uwagi, żeby eksperci przywoływani byli tylko jednostronni, prawda? Żeby nie dawać głosu tym ekspertom, którzy mają inne zdania. Przecież wśród lotników, wśród ludzi zajmujących się fachowo tą problematyką, większość, wbrew temu, co się wydaje z telewizji, większość w sposób oczywisty uważa, że wina jest po stronie rosyjskiej, a tylko im się nie daje głosu.
To wobec tego, kto jest odpowiedzialny za lądowanie samolotu rządowego i kto jest odpowiedzialny za przygotowanie delegacji prezydenckiej, która znalazła się na pokładzie samolotu rządowego?
Za przygotowanie delegacji odpowiedzialni bezpośrednio w trybie roboczym i konstytucyjnym i wszystkich szczegółów, łącznie z instrukcją HEAD, ze złamaniem tej instrukcji mówiącej, jak ma wyglądać wizyta głowy państwa, jakie środki bezpieczeństwa powinny być podjęte. Odpowiedzialni są w kolejności minister Sikorski, minister Miller, minister Klich, minister Arabski, no i osoba, która Radą Ministrów kieruje, pan premier Donald Tusk. Za katastrofę, za to, co się stało 15 metrów nad lotniskiem smoleńskim, za to kto ponosi odpowiedzialność, jeszcze nie wiem. To trzeba będzie zbadać, ale nie ma wątpliwości, że albo mieliśmy do czynienia z awarią, albo mieliśmy do czynienia ze świadomym działaniem na szkodę tych osób, które leciały tym samolotem.
A to, co działo się jeszcze przed wylotem samolotu rządowego na lotnisku w Warszawie, na lotnisku wojskowym, wszystkie dane, które były troszeczkę nieadekwatne do tego, co się znajduje, z tego, co mogliśmy przeczytać w mediach.
Ja teraz nie wiem, do czego ojciec nawiązuje. Ja mogę powiedzieć o takiej rzeczy, która jest mało znana, a warto o niej wiedzieć, bo jest naprawdę szokująca. Polskie przepisy normujące bezpieczeństwo lotu pana prezydenta i najwyższych osób pełniących najwyższe urzędy w państwie są bardzo dobre. Są naprawdę bardzo szczegółowe, bardzo precyzyjne i bardzo dobre. Między innymi mówią one o tym, że należy przygotować dla głowy państwa dwa samoloty. Dwa samoloty. Zarówno ze względu na zagwarantowanie bezpieczeństwa, gdyby jeden się zepsuł, jak i po to, żeby ewentualni, źli ludzie ewentualni, nie mogli mieć jasności, którym naprawdę pan prezydent poleci. Ale tym razem tak nie było. Ale tym razem dwóch samolotów nie było. Były i owszem, dla dziennikarzy. I słusznie były dla dziennikarzy, zarówno dlatego, że wszyscy ich lubimy i dbamy o ich życie, jak i dlatego, że naprawdę ten, do którego ich wsadzono, się popsuł. Jak do którego wsadzono dziennikarzy, się popsuł i trzeba było ich przesadzać do drugiego jaka. Ale dla pana prezydenta takiego zapasowego samolotu już nie było. Podobnie jak nie było gotowości, żeby przekazać informację, która przyszła do służb lotniczych poprzedniego dnia o godzinie 10 wieczorem, że jest przygotowywany zamach, że jest przygotowywane porwanie jednego z samolotów stolic Unii Europejskiej. I ta informacja nikomu nie została przekazana.
I ta informacja też jakoś nie pojawiała się w mediach.
I tej informacji nie ma w obiegu, nie ma w obiegu medialnym.
Natomiast dane, które przekazano pilotom przed...
Wszystko wskazuje na to, dysponujemy taką relacją, wszystko wskazuje na to, że oni otrzymali karty podejścia, które nie odzwierciedlały rzeczywistych parametrów nawigacyjnych tego lotniska, że były niezgodne ze stanem faktycznym, że wprowadzały w błąd, między innymi wprowadzały w błąd w bardzo ważnym zakresie dotyczącym progu pasa. O 300 metrów on był na tych kartach przesunięty w stosunku do rzeczywistości. Przypomnijmy, że samolot rozbił się na, od 400 do 540, do 570 metrów przed progiem pasa, więc te...
Przed i obok.
Tak. I tak, na lewo od niego. Więc te fałszywe dane być może trzeba też rozważyć, czy nie były częścią jakiejś szerszej układanki.
Ale nikt nie weryfikuje, nikt nie eliminuje, nikt nie rozwiązuje, nikt nie docieka, dlaczego nie próbuje rozwiązać tych wszystkich spraw?
Proszę ojca, ojciec chyba chce mnie namówić na jakąś teorię spiskową, prawda? Albo jakieś inne straszliwe oszołomstwo. Przecież próba dociekania prawdy w tej sprawie to jest najlepszy dowód jakiegoś opętania, szaleństwa, oszołomstwa. No i w ogóle generalnie rzecz biorąc działania niespełna rozumu. Tak czytamy w głównych mediach, tak mówi pan premier z mównicy sejmowej, tak mówi pan marszałek i wicemarszałek Sejmu. Taki ton próbuje się nadać. W tak niesłychanej sprawie, jak śmierć elity państwowej, nie wolno dochodzić prawdy. Próbuje się stworzyć blokadę psychiczną, uniemożliwiającą nawet dociekanie rzeczy najważniejszych. Ale w to się włącza na przykład pan prokurator generalny Seremet, który potwierdza, że konwencja chicagowska była najwłaściwszym sposobem badania tej katastrofy. No, mówi rzeczy, przepraszam panie prokuratorze, jawnie absurdalne, po prostu jawnie absurdalne. Ale je mówi i powagą swojego urzędu potwierdza, a za nim robi to cała gama pomniejszych urzędników. Oczywiście ton temu nadał premier. To on wymusza, to on jest osobą, która tutaj rozdaje te medialne, ale i urzędowe karty. No ale przecież żyjemy w demokratycznym państwie. Przecież pan prokurator generalny jest niezależny. Niezależny. Jakże może powtarzać bzdury, że konwencja chicagowska, która nie dotyczy w ogóle tego typu lotów, jest najwłaściwszym sposobem działania w sytuacji, w której Polska ma podpisane porozumienie z 93 roku dotyczące właśnie lotów wojskowych. No, trudno jest nad tym przejść do porządku dziennego. Trzeba przyjąć do wiadomości, że mamy do czynienia z gigantyczną presją na tych ludzi, a presją wychodzącą z czynnika zainteresowanego osobiście nieprawdą.
Czyli?
No w tym wypadku tak, demonstracje takie wielokrotnie podejmował i formułował pan premier Tusk, który był tym głównym czynnikiem wymuszającym stanowisko administracji rządowej na szkodę tego postępowania i na szkodę wyjaśnienia prawdy.
Nie ma już jednej maszyny Tu-154M we flocie wojskowej. Została ona zastąpiona Embraerem według pilotów, według opinii wielu pilotów cywilnych. Też to nie jest nie jest to najbezpieczniejsza maszyna, a tym bardziej maszyna nie nadająca się do naszej szerokości geograficznej, budowana i projektowana w innej części świata, tamtejszym parametrom odpowiada. Wobec tego, czym powinny latać i przemieszczać się najważniejsze osoby w państwie, panie ministrze?
No, tutaj ojciec dotyka problemu być może jednego z bazowych dla całej tej sprawy, która w zapleczu całej tej tragedii jest niesłychanie istotna. To jest kwestia przetargu na flotę, bezpieczną flotę wożącą najważniejsze osoby w państwie. Ja chcę przypomnieć, że od przynajmniej 2006 roku pan minister Sikorski robił wiele, żeby to były właśnie Embraery. Gdy została przygotowana przez pana ministra Szczygłę, został przygotowany przetarg na zakup amerykańskich samolotów, rzeczywiście dających gwarancję bezpieczeństwa, on został unieważniony przez pana ministra Klicha. Przez pana ministra Klicha, który doprowadził do tego, że my nie mamy w ogóle żadnej bezpiecznej floty, bo te samoloty, o których ojciec mówi, są dzierżawione od lotu.
One nie są za darmo.
Tak, no są, tak, one są dzierżawione, zgadza się. W związku z tym tak naprawdę państwo polskie nie dysponuje żadną flotą własną, posługuje się cudzym sprzętem, no siłą rzeczy, abstrahując od tego, o czym ojciec słusznie powiedział, że one się nie nadają do tego typu działań, to jeszcze nie są w gestii rzeczywiście odpowiednich instytucji państwowych, są jedynie wynajmowane. W związku z tym w żaden sposób nie można zagwarantować rzeczywiście bezpieczeństwa Polakom. Ja chcę tylko jeszcze odwołać się do jednej rzeczy, bo ona rzeczywiście zrobiła na mnie no szczególne wrażenie. Tu-154 o numerze bocznym 102 wrócił po remoncie do Polski, jak ojciec wie. Bardzo od dłuższego czasu powtarza się, że już jest gotów do lotu, jest bezpieczny, można, Rosjanie się zgodzili i tak dalej. I wczoraj czy przedwczoraj triumfalnie ogłoszono, że już będzie woził pasażerów. No, myślałem, pan premier Tusk poleci, pan Sikorski poleci. Nie, nie, nie. Polscy żołnierze na misję polecą. Więc tyle jest odwagi w polskich najwyższych urzędnikach, iż oni, żeby, tak powiem, zamącić w opinii publicznej, mówią tak, tak, tu 154 lata, tylko oni nim nie polecą na
wszystkich. Jest najważniejszymi
żołnierzy
osobami.
Żołnierzy wyślą.
Jest najważniejszymi osobami w państwie. Panie ministrze, zaprosimy również widzów, słuchaczy do naszych rozmów. Numer telefonów do studia w Toruniu to 56 i dalej 657-0011 i 657-0012. Ci z państwa, którzy nasz program oglądają poza granicami naszej ojczyzny oraz go słuchają, wybierają na swoich aparatach telefonicznych za oceanem 11, w Europie już tylko 48, 56 i dalej 657-0013 i 11-48-56 657-0014. 13 miesiąc od katastrofy smoleńskiej to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i temat spotkania z panem posłem Antonim Macierewiczem, przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Zapraszamy również państwa do wspólnych rozmów. Panie ministrze, 70 lat musieliśmy czekać na prawdę, ujawnienie rąbka, można powiedzieć, prawdy o tym, co wydarzyło się w katyńskim lesie. 13 miesięcy walczymy o prawdę na temat przyczyn katastrofy samolotu rządowego z delegacją prezydencką. Jeżeli chodzi o rozbicie się, o przyczyny katastrofy i wypadek w Gibraltarze z generałem Sikorskim, jest jeszcze śledztwo utajnione. To jest jakieś fatum? Nie śledztwo, ale dokumenty są utajnione.
Część dokumentacji jest utajniona, chociaż zarządzona i tylko dzięki determinacji pana prezesa Kurtyki dokonana ekshumacja. Wiele rzeczy wyjaśniła, prawda? Także tutaj w tej sprawie jesteśmy też posunięci trochę dalej. Sprawa katyńska, o ile przebieg wydarzeń wydaje się już zupełnie jasny i to od dłuższego czasu, no to jednak ciągle stoimy przed murem determinacji rosyjskiej, która sprawia, że Rosja nie chce się przyznać do popełnienia zbrodni ludobójstwa i nie chce wyciągnąć z tego konsekwencji, prawda, które no, musiałyby doprowadzić także do zmian, bardzo daleko idących zmian w zachowaniu się tego mocarstwa na arenie międzynarodowej. Ono by się wtedy rzeczywiście, jeżeli tak można powiedzieć, zdestalinizowało, gdyby konsekwencje uznania zbrodni ludobójstwa tam nastąpiły. Ten opór jednak jest głównie pod kierunkiem pana Putina bardzo, bardzo silny. Czy to jest fatum? Pyta ojciec. Nie, nie sądzę, żeby to było fatum. To jest sytuacja państwa, narodu, który jest doświadczany różnego typu agresjami, różnego typu działaniami wymierzonymi przeciwko sobie, przeciwko swojej elicie, przeciwko swojemu przywództwu, po to, żeby łatwiej było narzucić przez obcych ich wolę narodowi polskiemu. To nie jest fatum, to jest pewna bardzo brutalna, okrutna, haniebny sposób walki z Polakami. Niestety w tej walce często jesteśmy pozostawieni sami sobie, także przez elity rządowe. Na szczęście w sprawie katyńskiej chcę przypomnieć, że mimo wielu wahań, wielu to dramatycznej sytuacji, w jakiej wtedy był pan generał Sikorski, jednak wtedy przywództwo państwowe stanęło za prawdą, chociaż ryzyko i konsekwencje mogły być bardzo daleko idące i były zresztą. Więc niestety inaczej się stało w sprawie smoleńskiej. Raz tylko panu premierowi Tuskowi na samym początku wyrwało się słowo prawdy. Ja chcę przypomnieć to jego przemówienie jeszcze 10 kwietnia, gdy powiedział o tych, którzy zginęli nad Smoleńskiem. Rzeczywiście powiedział wtedy słowa prawdy. Nigdy więcej już tego nie powtórzył i bardzo oszczędnie gospodaruje prawdą, tak bym powiedział, od tego czasu. No i oczywiście to jest dla nas wszystkich olbrzymi problem, także moralny, psychologiczny, polityczny wreszcie, no i narodowy. Jeżeli organy państwa występują przeciwko narodowi, występują przeciwko prawdzie, działają na szkodę postępowania tak zasadniczego, to tworzy się gigantyczny dysonans wewnętrzny i gigantyczny konflikt wewnętrzny. Oczywiście my jako naród i w konsekwencji państwo wyjdziemy z tego zwycięzcy. Ja nie mam co do tego cienia wątpliwości, tylko zmarnowany czas i stworzony głęboka trauma i uraz to są rzeczy, których już nikt, że tak powiem, nam nie zwróci.
Panie pośle, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo, halo? Niestety nie ma naszego słuchacza. 657-0011, 657-0012. Wcześniej oczywiście numer kierunkowy 56, obowiązkowy numer kierunkowy do Torunia. Zza oceanu 11, w Europie 48-56 i 657-0013, 657-0014. W 13 miesiąc od katastrofy smoleńskiej rozmawiamy z panem posłem Antonim Macierewiczem, przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy rządowego samolotu Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Kolejny telefon odbieramy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże, słuchamy.
Szczęść Boże. Witam, Jadwiga ze Szczecina.
Halo?
Witamy i słuchamy panią, pani Jadwigo.
Tak. Ja mam takie jedno właściwie pytanie do pana ministra Macierewicza, żeby się... Czy będzie mógł się ustosunkować do książki pana Leszka Szymowskiego? To jest to moje jedno pytanie. A drugie pytanie nie dotyczące tematu, tylko chciałam zapytać, bo cały czas od dzisiaj i wczoraj są ogromne przerwy w nadawaniu radia, kilkuminutowe. To jest bardzo denerwujące, bo czy mógłby ojciec to nam... Czy to są sprawy techniczne Radia Maryja, czy to u mnie? Dziękuję pięknie.
Są to zapewne sprawy techniczne, związane może też i z warunkami atmosferycznymi, które często stoją na przeszkodzie współczesnej technice. Za to bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. A teraz już oddajemy głos naszemu gościowi.
Jeśli chodzi o książkę pana Szymowskiego, ona jest bardzo dobrze napisana. Czasami stawia interesujące tezy, ale operuje też często bardzo niewiarygodnym materiałem, który, no, można by powiedzieć, kompromituje często te tezy i kompromituje tych, którzy by chcieli się, którzy tymi tezami chcieliby się posługiwać, więc z ostrożnością należałoby do tego podchodzić. Być może z racji, nie wiem, czy młodego wieku, czy pośpiechu, czy innych powodów, książka napisana niezbyt wiarygodnie. Jeżeli pokazuje się jako zdjęcie satelitarne, które autor miał otrzymać od funkcjonariusza CIA, zdjęcie zrobione teleobiektywem i opublikowane w Bildzie niemieckim i to, no to są pokazujące co innego niż się wydaje autorowi, to naprawdę nie należy takim materiałem się posługiwać. Nie należy też części samolotu, która jest rufą, nazywać kokpitem, ponieważ to jest po pierwsze nieprawda, a po drugie ośmiesza zarówno autora, wywody, jakie formułuje, jak i tych, którzy by zawierzyli mu i się tym posługiwali. Ale na pewno jest tam też wiele rzeczy wartościowych. Nie chcę tego w żadnym wypadku kwestionować. Ale te błędy są błędami sprawiającymi, że lepiej się skoncentrować na innych publikacjach, na przykład tych, które są w naszym dzienniku. To bardzo, bardzo solidna publicystyka, zawsze udokumentowana, a jeżeli zdarzy się, bo to ludzkie przecież, komuś jakiś błąd, zawsze natychmiast następnego dnia korygowana. I faktografia bardzo bogata, ta, która tam jest, rzeczywiście przybliża nas do prawdy i nie jest podana w takim wątpliwym sosie takiej sensacji, nie mającej dostatecznych podstaw i wiarygodnej faktografii.
Panie pośle, kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy. Halo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Elżbieta z Łodzi. Panie ministrze i drogi ojcze, chciałam bardzo szczególnie panu ministrowi pogratulować bardzo wzorcowej postawy patriotycznej i konsekwencji. Chcę pana i nas wszystkich ludzi słuchających pocieszyć, że coraz więcej ludzi jest po stronie prawdy. szczególnie taka postawa rodzi się wśród ludzi młodych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, pani Elżbieto. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja bardzo dziękuję za te słowa. Mogę je naprawdę potwierdzić. Wiele podróżuję przez ostatnie 3-4 miesiące. Jestem zarówno w ośrodkach wiejskich, małomiasteczkowych, w metropoliach i wszędzie tam to zjawisko, o którym pani mówi, czy dotyczy to sprawy smoleńskiej, czy dotyczy sytuacji moralnej, sytuacji politycznej, gospodarczej Polski, wszędzie widać takie olbrzymie odrodzenie narodowe. No oczywiście szczególnie było widać w ostatnią niedzielę w Watykanie i w Polsce. To jest zupełnie oczywiste, ale ten duch prawdy Jana Pawła II obejmuje dzisiaj Polskę w sposób bardzo wyraźny. Także bardzo dziękuję za to świadectwo i je potwierdzam.
Jan Paweł II też, panie ministrze, był osobą niewygodną dla wielu środowisk międzynarodowych. On jasno wskazywał na centrale antyewangelizacyjne. On jasno określał te wszystkie środowiska demoralizujące. Polityka zagraniczna Lecha Kaczyńskiego również chyba nie szła w sukurs czynnikom zagranicznym.
No, myślę, że była jednym z powodów tego ataku gigantycznego na pana prezydenta Kaczyńskiego i była na pewno tłem dla tej tragedii. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Takim momentem przełomowym były te chwile, kiedy pan prezydent skupił wokół Polski, wokół siebie wszystkich przywódców krajów Europy Środkowej, od Bałtyku po Adriatyk, od Odry po Kaukaz, prawda, w obronie zagrożonej Gruzji. I rzeczywiście udało się wtedy panu prezydentowi, a przecież nie była to tylko taka doraźne działanie, był to wynik bardzo długofalowej pracy, przemyślanej konstrukcji, udało się zatrzymać imperializm rosyjski. To jest coś, co rzeczywiście nie zdarzyło się Rosji już od wielu, wielu lat i pan premier Putin, czynniki rosyjskie zrozumiały, że między Rosją a Niemcami powstał nowy podmiot, z którym trzeba będzie się liczyć. Dążenie do wyeliminowania pana prezydenta Kaczyńskiego z polityki międzynarodowej było jednym z powodów tej tragedii. Ja co do tego nie mam wątpliwości.
A co za tym idzie, zdeprecjonowanie roli Polski na arenie międzynarodowej?
No tak, w konsekwencji pozostawienie nas samych, w konsekwencji dążenie do rozbicia tego sojuszu państw skupionych wokół Polski, państw Europy Środkowej i pozostawienie każdego z nas z osobno naprzeciwko sojuszu rosyjsko-niemieckiego. Jeżeli ten proces zostanie dokończony, to on się dla państwowości polskiej może skończyć tragicznie. Ja mam nadzieję tylko, że rządy, które forsują tę antynarodową politykę, szybko upadną.
Panie ministrze, kolejne połączenie, kolejny telefon odbierzmy. Halo, prosimy Radio Maria i telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Władek Toronto. Ja chciałem pana ministra zapytać na ten temat. Kiedyś w naszym dzienniku było pisane, że samolot Tu-154M nie powinien lądować z kursu 259 stopni, tylko 79 stopni. 10 lat wcześniej z tego samego kursu, 259 stopni, rozbił się rosyjski samolot Il-76. I to był samolot z tej jednostki, której pułkownik Mikołaj Krasnokutski był wtedy zastępcą. Po katastrofie tego Iła-76 10 lat temu jakaś tam komisja zbadała, że z tego wąwozu, jak się unosi mgła, to powstaje jakaś tam próżnia w powietrzu i że właśnie ta próżnia mogła spowodować, że samolot nie mógł odlecieć. Jak pan minister się do tego by ustosunkował? Bo to jest dość ciekawe pytanie, że naprowadzono na niewłaściwy kurs polski samolot. Zamiast lądować od zachodu na wschód, to on lądował ze wschodu na zachód nad tym właśnie wąwozem, na którym powstaje ta mgła. Dziękuję bardzo.
Panie Władysławie, również dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. pan poseł Antoni Macierewicz.
Ja dziękuję najmocniej. Również czytałem ten materiał w naszym dzienniku. Ta sprawa była dosyć szeroko dyskutowana także w naszym zespole z specjalistami od nawigacji i pilotami. Jest też pewna do dzisiaj dla mnie niewyjaśniona kwestia związana właśnie z tymi badaniami komputera, których dokonano w Stanach Zjednoczonych i które wskazują na to, że być może były tam wprowadzone niewłaściwe parametry. Ja nie chcę tego jeszcze do końca formułować w sposób zdecydowany, bo poczekam na pełen raport, ale jest w tej kwestii, o której pan mówi, więcej niejasności niż dotychczas pisano. Według oficjalnego stanowiska, które w tej sprawie mamy, twierdzi się, że to podejście drugie, 79, takie nazwijmy, zostało zlikwidowane blisko pół roku temu, czy jakiś czas temu, przepraszam bardzo, nie chcę tego przesądzać, jak długi to był okres czasu, i że nie ma tam sprzętu nawigacyjnego, który by umożliwiał od tamtej strony lądowanie. Coś musiało jednak być na rzeczy, bo przypominam, że piloci w trakcie lotu na samym początku rozmawiali na ten temat i nawet twierdzili właśnie, że lepsze byłoby podejście od tej drugiej strony. Więc nie jestem pewien, czy tłumaczenie, iż od dawna już drugie podejście było nieczynne, jest prawdziwe. Zgadzam się, że ta sprawa powinna być ostatecznie wyjaśniona i zbadana, chociaż chcę podkreślić, że ta kwestia niewątpliwie fałszywego naprowadzania przez kontrolerów wieży, i to na rozkaz dowództwa rosyjskiego, co do tego nie ma cienia już wątpliwości. Sprawa różnych innych właśnie fałszywych kart podejścia i tak dalej. One wszystkie są ważne. Ja żadnej z nich nie lekceważę. One stanowią, można by powiedzieć, taki łańcuch przeciwności, przez które musieli się ci piloci przedrzeć, żeby nie doszło do tragedii, ale chcę podkreślić, że oni się przez nie przedarli. Wszystkie te utrudnienia były przez nich pokonywane i ostatecznie na wysokości 100 metrów postanowili odejść na drugi krąg. I wtedy nastąpiły dwa kolejne czynniki, że to były... doszło do funkcjonowania, do działania, do dwóch kolejnych czynników, którym oni już nie byli w stanie się przeciwstawić. Najpierw nie zadziałał przycisk odejście i samolot nie odszedł, a potem zostało wyłączone, rozłączone, zanikło, różnych słów możemy tutaj użyć, zasilanie elektryczne całego samolotu i on został obezwładniony. Tak więc mamy tutaj cały ciąg kolejnych przeszkód i dramatycznych zasadzek niejako na drodze tego samolotu, które ostatecznie doprowadziły do katastrofy.
A czy wiemy, panie pośle, w jaki sposób zostały dostarczone i kto je dostarczył i dlaczego fałszywe karty podejścia pilotom polskim?
Proszę ojca, gdy po raz pierwszy ujawnialiśmy jako zespół ten materiał, a było to pół roku temu, Pan prokurator generalny Seremet dzień później zrobił konferencję prasową, na której najpierw powiedział, że to jest nieprawda, a potem powiedział, no ale my to jednak od jakiegoś czasu badamy, bo rzeczywiście są wątpliwości. Miesiąc temu, gdy na konferencji prasowej pan prokurator Seremet twierdził, iż nie było działania osób trzecich, wśród ekspertyz, wyliczył ekspertyzy, które różnorodne, które były dokonywane, raz jeszcze przywołał tę ekspertyzę dotyczącą kart podejścia jako ekspertyzę, która do dzisiaj nie jest zakończona. Do dzisiaj prokuratura generalna, która od pół roku bada, kto właśnie, jak, w jaki sposób, skąd i z jakimi konsekwencjami dostarczył nieprawdziwych kart podejścia, do dzisiaj nie wykonała tej ekspertyzy. Tak jak od ponad pół roku nie dokonano ekspertyzy polskiej czarnej skrzynki. To już nie jest opieszałość. To już nie jest opieszałość. To są działania na szkodę śledztwa, na szkodę postępowania.
Profesor Zybertowicz mówi o całym zespole działań niejawnych, które tutaj przez agenturę wpływów kształtują obecne oblicze Rzeczypospolitej. Czy pan, panie ministrze, mając wiedzę, powracam wciąż, na temat wojskowych służb informacyjnych, wykluczałby tę tezę, czy potwierdzał?
No, na pewno nie można jej wykluczyć. Na pewno nie można jej wykluczyć, zwłaszcza w sytuacji, w której tutaj się znaleźliśmy, w tej sprawie, słowa tutaj używam, do tej sprawy je odnoszę, gdy organizacje od strony ambasady polskiej całej tej wizyty, a pan minister Sikorski i, jak rozumiem, pan premier Tusk powierzyli na początku lutego w ręce jednego z najgroźniejszych agentów dawnej służby bezpieczeństwa. Myślę o panu Tomaszu Turowskim, którego specjalnie ściągnięto w i wysłano do ambasady polskiej w Moskwie w tym celu, żeby on koordynował wszystkie szczegóły wizyty pana prezydenta Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że to nie jest, jeżeli użyłem słowa agent, to przepraszam najmocniej pana Tomasza Turowskiego. On był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. On nie był zwerbowanym czy złamanym agentem. On był człowiekiem, który został wprowadzony do zakonu ojców jezuitów po to, żeby zniszczyć ten zakon, a potem do Watykanu po to, żeby donosić i pomagać antykatolickiej, antykościelnej polityce sowieckiej. Więc takiego człowieka wysłano, wzięto go, ściągnięto, on nie pracował już wtedy, ściągnięto go specjalnie po to, żeby koordynował działania wokół pana prezydenta Kaczyńskiego, gdy okazało się, że inne środki uniemożliwiające wyjazd pana prezydenta nie okazały się nieskuteczne, bo to zrobiono dokładnie wtedy, kiedy pan prezydent ogłosił, że on jednak do Katynia na 10 kwietnia na uroczystości pojedzie, że nie będzie się przejmował żadnymi przeciwdziałaniami, że jego zdecydowaną wolą jest być tam w Katyniu. Wtedy ściąga się pana Turowskiego i czyni się go odpowiedzialnym za wszystkie sprawy związane z organizacją tej wizyty. Więc jeżeli w takiej, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, to trudno, żeby nie brać pod uwagę także działania służb specjalnych.
Wobec tego, czego są...
To dywersyjnego działania. Mówię to jasno, nie chodzi mi tu o ochronę ze strony wywiadu, czy kontrwywiadu, prawda, która powinna być, a której, zdaje się, niestety nie było, ale to jest inna sprawa. Mówię o działaniach dywersyjnych ludzi związanych z dawnym reżimem, ludzi, którzy ukrywali swoją agenturalność bądź działanie na rzecz sowieckiego aparatu przemocy i którzy nie powinni w żaden sposób być dopuszczani do służby w państwie polskim w tak kluczowych i delikatnych sprawach. Odpowiedzialność pana ministra Sikorskiego, który to zrobił, a także pana premiera Tuska, który przecież jest odpowiedzialny za służby specjalne w Polsce bezpośrednio. On osobiście jest za nie odpowiedzialny, bo nie ma koordynatora, on nikogo nie mianował. Jest
następcy po ministrze Wassermanie nie ma.
Jest, tak.
I nie ma tej komórki.
Nie ma w ogóle tego urzędu. Pan premier, zresztą to jest zgodne z konstytucją. On może tak zrobić. Jemu konstytucja pozwala na takie działanie, ale obarcza go wtedy odpowiedzialnością za wszystko, co w związku z tym w służbach tego typu działania się stanie. Za działania operacyjne on ponosi odpowiedzialność. No w związku z tym niech się z tej odpowiedzialności wywiąże. Sprawa agenturalności działania pana Turowskiego jest jedną z poważniejszych, bardziej dramatycznych spraw, zwłaszcza, że nie tylko jego to dotyczy.
Kazus Turowskiego pojawił się w kontekście katastrofy. Ile takich kazusów może być w polskiej dyplomacji i dlaczego polski premier nic na ten temat nie mówi, nie tłumaczy się?
No cóż, myślę, że pan premier się nie tłumaczy, dlatego bowiem zgadza się z linią polityczną przyjętą w tej sprawie przez pana ministra Sikorskiego. Pan minister Sikorski nie ukrywał już od dłuższego czasu zresztą, jeszcze wtedy, kiedy był ministrem obrony narodowej, że będzie się posługiwał ludźmi związanymi z dawnym aparatem bezpieki, że uważa, że to jest korzystne, skuteczne, przydatne i bez względu na prawodawstwo, bez względu na opinię publiczną, bez względu na stanowisko różnych środowisk politycznych, on będzie tych ludzi forsował. Od kiedy został ministrem spraw zagranicznych, bardzo wyraźnie forsuje ludzi, którzy są po rosyjskich szkołach, które także kształciły dla aparatu rosyjskiego, dla wywiadu i kontrwywiadu rosyjskiego.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zawsze próbowała uprzedzić tutaj pewne procedury związane z wyjazdem, z wyjazdami zagranicznymi, często też kancelarię prezydenta. W tym przypadku to się udało. Z prasy możemy dowiedzieć się, że zanim wyruszały delegacje prezydenckie, już były wcześniej delegacje z kancelarii prezesa Rady Ministrów, szczególnie tutaj z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest normalna procedura w państwie demokratycznym?
Znaczy, mamy do czynienia z takim świadomym działaniem ze strony pana premiera Tuska i pana ministra Sikorskiego, jak już mówiłem, żeby nie dopuścić, mieliśmy do czynienia, żeby nie dopuścić prezydenta Kaczyńskiego w ogóle do skutecznej obecności w
na arenie
dyplomacji, tak, na arenie
kasus
międzynarodowej. No więc to były już działania, których celem było ośmieszenie pana prezydenta, ale były podejmowane bardziej zakulisowe, o których mało wiadomo. Pan minister Waszczykowski podczas wysłuchania na posiedzeniu naszego zespołu opowiedział na przykład o tym, że wydano zarządzenie, wydano polecenie, by aparat prezydencki, sam pan prezydent nie otrzymywał klarisów depesz, czyli krótko mówiąc takiego codziennego obiegu informacyjnego, co się dzieje, który otrzymują placówki dyplomatyczne i przesyłają do centrali tutaj w MSZ-cie, które nie są objęte jakimiś specjalnymi gryfami tajności, choć oczywiście są zwykle poufne lub zastrzeżone i zawsze prezydent je otrzymał z rozdzielnika. Jemu się to należy po prostu jako głowie państwa. Tutaj zrobiono tak, żeby on tych klarisów nie otrzymywał, żeby dyplomaci związani z panem prezydentem, żeby jego aparat pomocniczy nie miał orientacji w biegu spraw zagranicznych. No i wreszcie to, o czym ojciec powiedział, gdy pan prezydent, przygotowując się do tej wizyty, chciał, by jego przedstawiciel pojechał do Moskwy i przeprowadził rozmowy sondażowe przed tą wizytą, przygotowując ewentualne rozmowy pana prezydenta w trakcie wizyty, zablokowano wyjazd pana ministra Hanzlika. Po prostu uniemożliwiono, odwołano ten wyjazd, tłumacząc, że niestety to jest niemożliwe, bo właśnie wybiera się przedstawiciel pana premiera Tuska i trzeba odłożyć na kiedy indziej wizytę prezydenckiego ministra. Do niej nigdy zresztą już nie doszło.
13 miesięcy po katastrofie. Bliżej prawdy czy więcej pytań?
Bliżej prawdy. Bliżej, zdecydowanie bliżej prawdy, jeżeli chodzi o działania, którymi ja kieruję, czy też z którymi mam do czynienia, działania zespołu parlamentarnego, obiektywnej pewnej wiedzy. No, wiemy na pewno już, że piloci nie lądowali, a odwrotnie odchodzili. Wiemy na pewno, że jakoś doszło do awarii tego mechanizmu odejścia i wiemy na pewno, że samolot nie rozbił się o ziemię, tylko katastrofa stała się... doszło do niej na 15 metrach nad ziemią. Wiemy naprawdę już bardzo dużo. Wiemy równocześnie, że cały aparat podległy premierowi Tuskowi skoncentrowany jest na wysiłkach, żeby ta prawda do wiadomości publicznej nie dotarła i żeby nie wyciągnięto z niej konsekwencji. Wiemy też, że jest to taki premier, który nie chce wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec ludzi moralnie i politycznie, a czasem i prawnie odpowiedzialny za tę tragedię.
Dlaczego, panie ministrze?
Nikt z tych ludzi nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Wszyscy pełnią nadal swoje urzędy, a niektórzy, jak pan minister Miller, nawet są nagradzani dodatkowymi funkcjami. Dlaczego? To nie jest pytanie do mnie. Naprawdę to na to pytanie musi odpowiedzieć pan premier Tusk. Myślę, że pan prokurator podczas przewodu sądowego spyta go o to.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie potrafiła zagwarantować bezpieczeństwa najważniejszej osobie w państwie oraz całej prawie stuosobowej jego delegacji. Czy jest wobec tego w stanie zapewnić bezpieczeństwo państwu statystycznym szarym obywatelom Rzeczypospolitej?
W sposób oczywisty nie. W sposób oczywisty lekceważenie wobec głowy państwa, naigrywanie się w istocie nie tylko z głowy państwa, ale także z własnych obowiązków, bo jeżeli Biuro Ochrony Rządu powierza losy prezydenta w ręce służb rosyjskich, nawet nie gwarantując sobie koordynacji dopływu wiedzy, co te służby w tej sprawie robią, to mamy do czynienia ze świadomym zaniechaniem i narażeniem bezpieczeństwa pana prezydenta. Tak samo narażone jest bezpieczeństwo Kowalskiego, tym bardziej jest ono lekceważone.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za obecność w waszym studiu. Bardzo dziękuję za rozmowy niedokończone. Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy samolotu rządowego z 10 kwietnia 2010 roku, był naszym gościem w studiu Radia Maryja i w studiu telewizji Trwam. Panie pośle, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziękuję.